weszliście, wtedy to, co ja robię, ma sens. Jakby was tu nie było, to do kogo głosić? Ja nie wiem, czy burzę ściągamy może? Czy te skrzypienia takie? Jest włączone. Także. A kochani, w środy rozważamy autentyczne chrześcijaństwo. I od ostatniej środy rozpoczęliśmy sobie obowiązki. Obowiązki w autentycznym chrześcijaństwie. Przez autentyczne chrześcijaństwo mamy na myśli ludzi, którzy podchodzą do życia z Bogiem na wzór Chrystusa. Bo taką odwrotnością, czy jakimś takim antywzorem, jeżeli tak to można nazwać, to byli faryzeusze, ludzie religijni. Skrzypi tutaj nam bardzo, także nie wiemy. To nie byłem ja, bo... Dobrze. A nie na wzór faryzeuszy, którzy także byli religijnymi ludźmi, i od pewnego czasu, nawet w niedzielę, gdzieś te dwa wzory nam się przewijają. Jest wzór Jezusa. Bóg chce, abyśmy byli chrześcijanami na wzór Jezusa. I jeżeli mamy szybko się nauczyć, jakimi chrześcijanami mamy nie być, to Jezus mówi, nie bądźcie tacy jak faryzeusze. I kim byli faryzeusze, to też przypominamy. Oni robili wszystkie dobre rzeczy, ale ich motyw był niewłaściwy. Im zależało na tym, żeby byli widziani przez ludzi. I nie ma nic z tym złego, żeby być widzianym przez ludzi, bo Pan Jezus chce, abyśmy byli wzorem dla drugich, czyli musimy być widziani przez drugich. Pan Jezus chce, abyśmy mieli wpływ na drugich i nie tylko naszymi słowami, ale naszym życiem, postępowaniem. A więc my jesteśmy obserwowani jako chrześcijanie, w ogóle jako ludzie. Każdy jest obserwowany i każdy obserwuje. Ale jeżeli motywem moim staje się, cokolwiek robię, to jeżeli moim motywem jest, abym był doceniony i pochwalony przez ludzi, to wtedy jest niebezpieczeństwo, że zaczynam po to te rzeczy robić, a tak naprawdę nie doświadczam przemiany serca i myśli. Przy okazji prawdziwa pokuta to jest przemiana myślenia. I to jest też bardzo ciekawe, ponieważ na ogół Kościół, religia przedstawia pokutę jako zadośćuczynienie. Czasem ludzie mówią, o, poszedłem do spowiedzi, ksiądz zadał mi co? Pokutę, prawda? I co to jest pokuta? No, idź, pojednaj się z kimś, spędź trochę czasu w modlitwie, odmów tyle i tyle takich modlitw, różnego rodzaju obowiązki, a więc jakieś zadośćuczynienie. Według Słowa Bożego prawdziwa pokuta to jest zmiana myślenia. To jest zmiana myślenia. I za zmianę myślenia od razu nie dostajemy pochwały od ludzi, bo ludzie nie wiedzą, co myślimy. Ale jak człowiek zmieni myślenie, to po jakimś czasie widać to w jego życiu. I o jaką zmianę myślenia chodzi? No na przykład Izraelici, którzy szli przez pustynię, kiedy Bóg wyprowadził ich z Egiptu, to bibliolodzy nam mówią, że oni do ziemi obiecanej mogli dojść w ciągu tam 3-4 tygodni. A jak długo chodzili i błądzili po pustyni? 40 lat. Wiecie dlaczego? Bo mieli mentalność niewolników. Oni ciągle mieli mentalność niewolników. Oni ciągle byli zastraszeni. Oni ciągle chcieli, żeby Mojżesz za nich wszystkie problemy rozwiązywał. To była mentalność niewolników. Ich myślenie się nie zmieniło. I Biblia mówi, że Bóg mógł ich poprowadzić prostą i krótszą drogą, ale obawiał się, że kiedy poprowadzi ich drogą, którą chciał, napotkają na poszczególne narody, które wypowiedzą im wojnę i ludzie mogą się przestraszyć, bo niewolnik się boi, niewolnik nie potrafi walczyć. Pan jego go uderzy, bije, on się schyla, ucieka, chowa, ale nie potrafi się bronić. I Słowo Boże mówi, że Bóg obawiał się, że ludzie zawrócą z powrotem do Egiptu, mentalność niewolnika. A z czego ty, z czego ja muszę pokutować? Z jakiego sposobu myślenia? Jeżeli jestem chciwy. Nie wiem, czy widzieliście biedaków, na przykład bezdomnych, którzy są chciwi. Nie trzeba mieć pieniędzy, żeby być chciwym. To jest postawa serca. I prawdziwa pokuta to nie zrobić z bogatego biedaka, ale przemiana myślenia. Ktoś może mieć dużo pieniędzy i nie być chciwym. A więc postawa serca, zmiana myślenia. I kiedy mówimy o autentycznym chrześcijaństwie, to są ludzie, którzy zaczynają myśleć jak Chrystus, którzy zaczynają postępować jak Chrystus. I łatwiej jest postępować jak Chrystus, kiedy zaczynamy myśleć jak Chrystus, kiedy zaczynamy przyjmować Jego wartości. I mówiliśmy właśnie o znakach autentycznego chrześcijaństwa i teraz mówimy o obowiązkach. Mówiliśmy o cenie autentycznego chrześcijaństwa, a w zeszłą środę rozpoczęliśmy sobie serię obowiązków. I w tamtym tygodniu mówiliśmy o obowiązku naśladownictwa, że mamy być naśladowcami Chrystusa, a nie właśnie faryzeuszy. I te następne środy, kiedy będziemy mówili dalej o obowiązkach, to będzie to wpadało pod ten właśnie parasol naśladownictwa, że jakikolwiek obowiązek będziemy wymieniać dzisiaj i w następne środy, to będzie to właśnie podchodziło pod ten parasol naśladownictwa Chrystusa. List do Filipian, 2:3-4. List do Filipian, 2:3-4. Mamy tam napisane tak. Nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. I niechaj każdy baczy albo zważa nie tylko na to, co jest jego, lecz i na to, co cudze albo czyjeś. Dzisiaj będziemy mówili o obowiązku pokory. Autentyczny chrześcijanin ma obowiązek bycia człowiekiem pokornym. Wiecie, z tą pokorą to jest tyle nieporozumienia chyba, ilu jest chrześcijan. I czasem chce mi się ludziom to przekazać i brakuje mi słów. I kiedy przygotowywałem dzisiejszy temat, niesamowitą rzecz powiedział pisarz ubiegłego stulecia, C.S. Lewis, który znany jest z tych powieści Narni i tak dalej, który był adwokatem, a stał się dobrym pisarzem chrześcijańskim, powiedział coś takiego na temat pokory. A mi to trafiło w samo serce i myślę, to jest dokładnie to, o co chodzi. Posłuchajcie. Nie wyobrażaj sobie, że kiedy spotkasz prawdziwie pokornego człowieka, że będzie to człowiek zaniedbany, niedomyty, z przetłuszczonymi włosami, który będzie za wszelką cenę starał się przekonać ciebie, że jest tak bardzo pokornym, skromnym i że po prostu jest nikim ważnym. To nie jest to. Prawdziwie pokorny człowiek tak nie będzie wyglądał i tego nie będzie robił. Prawdopodobnie będzie to człowiek, o którym pomyślisz po spotkaniu. Co za radosna, zadowolona z życia i inteligentna osoba, która okazała prawdziwe zainteresowanie tym, kim ja jestem i co mam do powiedzenia. To jest prawdziwie pokorny człowiek, który spędzając czas ze mną się zainteresował i nie zależało mu na tym, żebym się dowiedział, kim to on jest albo nie jest. Miałem takie sytuacje, gdzie przy stole siedziałem z kimś i wydawało mi się gdzieś tam w sercu, myślę, a co tam, nie wiadomo, a tam ktoś. Nie? Później okazało się, że była to jakaś kluczowa osoba. Danego wieczoru. Istnieje taka historia z pewnej konferencji misyjnej, gdzie chrześcijanie zjechali się z całego świata, misjonarze z całego świata i siedział, to opowiada pewien pastor wielkiego kościoła tu w Ameryce, który wszedł tam w najlepszym, drogim garniturze, usiadł i obok niego siedział jakiś tam człowiek, który przyjechał z trzeciego świata. No i zaczęli jeść i tak sobie myślę, no trudno, już sobie nie porozmawiam, no ale trzeba jakoś okazać życzliwość i tak ten pastor spojrzał na tego człowieka, który nie do końca miał taką samą skórę jak on. I tak spojrzał tam i myśli, no jak mu powiedzieć, no to poruszę coś na temat jedzenia i mówi, yum, yum, good, ha? A ten odpowiada, yum, yum, good, ha? No i siedzą dalej, znowu taka kłopotliwa sytuacja i pastor znowu patrzy na tego gościa i tak bierze picie do ręki i mówi gul, gul, good, good, ha? On gul, gul, good, good. No i tak znowu tam czas minął, no i zjedli już i rozpoczynają oficjalną część, gdzieś tam zespół zagrał, ktoś coś zaśpiewał, ktoś coś powiedział, no i przyszedł czas przedstawienia głównego mówcy wieczoru i przedstawiają dziwne nazwisko człowieka, którego pastor nie potrafił powtórzyć, no ale podnosi się właśnie człowieczek siedzący obok i wychodzi do przodu. Okazuje się, że piękną oksfordzką angielszczyzną przemówił to, co miał do powiedzenia. No i po skończonym przemówieniu wraca, siada, patrzy na pastora i mówi bla, bla, good, ha? Także, kochani, jest ważną rzeczą, abyśmy... Skromność przede wszystkim nie pozwala nam na to, abyśmy źle osądzali drugich ludzi, ale też, żebyśmy pamiętali, kim jesteśmy. Pomóżcie mi przez chwilę, jak byście określili skromność? Co to jest skromność? Niewywyższanie się nad drugich. Bardzo dobrze. Widzieć siebie takim, jakim się naprawdę jest. Okej. Ktoś jeszcze ma inny pomysł na temat skromności? A jaka jest różnica pomiędzy prawdziwą a fałszywą skromnością? Czy jest coś takiego, co jest fałszywa skromność? Co to by była fałszywa skromność? Czym by była? No, obłuda to, wiemy. Wszystko, co jest fałszywe, jest obłudą, ale jak wygląda fałszywa skromność? Coś za coś. To jest dobry handel. Ale skromność. Ale może chciałbyś, ja bym nie chciał tego zbagatelizować. Okej. Fałszywa skromność. No według C.S. Lewisa to może być człowiek, który chodzi z opuszczoną głową, przygarbiony, zapuszczony, brudny, niedbający niby o... bo może prawdziwe piękno jest w środku. Byłaby to fałszywa skromność? Chyba tak, nie? Człowiek, który mówi... beze mnie się obejdzie, ale nie został zaproszony i poczuł się urażony. Byłaby to fałszywa skromność. Tak tylko dla nas, w skali od 1 do 10, gdzie jedynka to w ogóle nie jestem skromny, a dziesiątka maksymalnie jestem skromny, gdzie byś siebie umiejscowił, to już dla siebie zachowajcie. Bo jeżeli jesteśmy skromnymi, to się nie przyznamy chyba, nie? Kochani, prawdziwy, autentyczny chrześcijanin to ten, który chodzi we wspólnym jarzmie z Chrystusem. O tym trochę mówiliśmy w ostatnią środę. Jarzmo, cichość i pokora serca to cechy, które Chrystus pragnie, abyśmy w Nim naśladowali. Otwórzmy to, abyśmy mogli bardziej zrozumieć, o czym mówili Ewangelia Mateusza, 11 rozdział i 28 werset. Pan Jezus mówi tak, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo, a uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Weźcie na siebie moje jarzmo. Wszyscy wiedzą, co to jest jarzmo? Okej. To jest ta drewniana rama, w którą wkładano głowy wołów, które ciągnęły wóz załadowany różnymi towarami. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. A więc mamy tutaj jarzmo, mamy cichość, mamy pokorę serca. Są to cechy, które Chrystus pragnie, abyśmy w Nim naśladowali. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Zauważcie, jaka to była cichość u Jezusa. Ten cichy Jezus, minęło już 2000 lat, a my ciągle o nim mówimy. My ciągle powtarzamy Jego słowa. Ten cichy Jezus. A więc co to jest cichość, która wypływa z pokory? To nie jest, że człowiek jest nieznany, a nie odezwie się, kiedy trzeba. Cichy to jest ten, który... Pan Jezus nigdy nie był wybuchowy, Pan Jezus nigdy nie narzucał nic na nikogo. Pan Jezus po prostu realizował swoje powołanie, to, do czego został powołany. I mówi, weźcie na siebie moje jarzmo. Dlaczego ilustracja jarzma? O czym mówi jarzmo? Jarzmo mówi tutaj o partnerstwie. W jarzmie zawsze dwie głowy były. I dlatego warto by było na chwilę przejść do listu do Koryntian, gdzie też mamy mowę o jarzmie. Drugi rozdział. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział i 14 werset. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Z niewiernymi w sensie niewierzącymi, ludźmi bezbożnymi. O, nie chodźcie w obcym jarzmie z bezbożnymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaś społeczność między światłością a ciemnością. A więc jarzmo mówi o partnerstwie, o wspólności, o połączeniu obowiązków. I zauważcie, że kiedy Pan Jezus nakłada na nas obowiązki, to nigdy nie wymaga, abyśmy sami je realizowali, ale zaprasza do partnerstwa i mówi, realizuj te obowiązki razem ze mną. Razem ze mną. Mam nadzieję, że nikogo tym porównaniem nie urażę. Ja nie umiem tańczyć, ale podobno w tańcu jedna osoba musi prowadzić. Jeżeli nasze życie z Jezusem jest takim tańcem, to kto prowadzi w tym tańcu? Jezus. My musimy tylko dorównać Mu kroku. To jest najlepszy tancerz. My musimy tylko Mu kroku. Poddaj się, a ja poprowadzę. I taki taniec przez życie poprowadzimy, że ludzie się zatrzymają, powiedzą, wow, Mirek umie tańczyć? Nie umie. Pan Jezus nas zaprasza do takiego partnerstwa. Co oczekuje właśnie Pan Jezus od tych, którzy wezmą Jego jarzmo? No właśnie, naśladownictwa. Uczcie się ode mnie. Uczcie się ode mnie. Jest to naśladownictwo. I wreszcie, co obiecuje Jezus tym, którzy wezmą Jego jarzmo? 28 werset. Dam wam ukojenie. Po pierwsze mamy ukojenie. 29 werset. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. A więc ukojenie dla duszy. Życie z Chrystusem to jest życie pełne ukojenia, pokoju, spokoju, odpocznienia. To nie jest życie, w którym mamy się stresować, czy wypełniamy obowiązki. A więc jarzmo Jezusa to nie są obowiązki religijne. Kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem, a jak wiecie, z różnymi ludźmi rozmawiam w różnych okolicznościach i swego czasu chodziłem do pewnego fryzjera i okazało się, że był świadkiem Jehowy. Ale on jakiś taki inny był, bo mówi, że doszedł do pewnego wniosku, że po domach przestał chodzić ludziom do drzwi pukać. Bo mówi, że najbardziej się tym zniechęcił, że ludzie mówi nie chcą i mówi patrzą na mnie, jakby mi coś brakowało i mówi tak, jak przynajmniej by mi zajęcia brakowało. Ale ciekawą rzecz mi powiedział, że mówi, bo ja go zapytałem o to, ja mówię, czy to jest prawda, że ludzie w waszej organizacji, czy w no, waszej denominacji społeczności mają to poczucie, że nigdy nie jest wystarczająco, ile mogą domów odwiedzić i ilu ludziom powiedzieć. Oczywiście oni z Biblią chodzą, nie? On mówi, ciekawą rzeczą jest to, że wielu ludzi zapada w depresję, popada w jakieś stany lękowe. Inni leczą się u psychiatry, ponieważ przez wiele lat, pomyślcie, kładziecie się spać z poczuciem, za mało dzisiaj zrobiłem dla Boga. I niektórzy chrześcijanie tak żyją, ponieważ myślą, że życie dla Boga, czy życie z Chrystusem, to jest zrobić jeszcze więcej dla Niego, to jest zrobić jeszcze więcej dla Niego i to jest prawda. Tylko problem polega na tym, że wchodzimy wtedy w styl religijnego życia, gdzie robimy coś dla Boga, kiedy Bóg mówi nie, nie, nie rób rzeczy dla mnie, pozwól mi, żebym ja robił rzeczy przez Ciebie. Rozumiem różnicę? Nie rób rzeczy dla mnie, pozwól mi, żebym ja robił rzeczy przez Ciebie. Bądź moim partnerem, bądź moim kurierem. A więc nie musisz całej poczty roznosić, dostarcz na czas tylko to, co Ci wręczam, ażebyś dostarczył. I czasem Bóg nie złożył na nasze serce całego świata, całej Afryki, ale Bóg czasem składa na nasze serce jakąś osobę. I problem jest wtedy, kiedy nie idziemy do tej osoby, bo nie mamy czasu, bo jesteśmy innymi rzeczami zajęci, wtedy jest problem. Już nie jestem partnerem, a ciągle o tym myślę. I wiele razy chrześcijanie mi mówią, wiesz co, pastorze, myślałem o tym, żeby odwiedzić, bo ktoś tam był chory. Myślałem o tym, bo ktoś miał tam problemy i ten mąż z tą żoną nie wychodzili mi z głowy. Cały czas o nich myślałem, ale tak byłem zajęty, nagle dowiedziałem się, że już się rozeszli. Bóg się chciał tobą posłużyć, uratować. Ja miałem parę takich nauczek w życiu, gdzie mam nadzieję, że wreszcie Bóg powiedział do kogoś innego, idź, zrób to. Były osoby, do których dzisiaj nie mogę pójść, bo już ich nie ma wśród żywych. I musiałem się szybko nauczyć, żeby słuchać tego głosu, który Bóg nam daje. To nie jest nic szczególnego. Każdy coś takiego ma. Odczuwasz to uwieranie, że masz coś zrobić względem jakiejś tam osoby. Masz zadzwonić, podnieść telefon. Bóg woła nas do takiego partnerstwa. A natomiast faryzeusze umieszczali inne obowiązki religijne. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział i 46 werset mówi tak. On zaś rzekł: i wam, zakonoznawcy, biada, bo obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia, a sami ani jednym palcem swoim nie dotykacie tych brzemion. Zauważcie, co robili przywódcy religijni, kapłani w tamtych czasach. Nakładali na ludzi tak ciężkie obowiązki religijne. Wiecie, oni to tego sobie tak nie wymyślali. Oni to znajdowali w Biblii, w Starym Testamencie. Mówią, jesteście niedobrymi, grzesznymi, nie myślicie o sprawach Bożych, musicie to robić i to robić. I nagle ludzie czuli się przytłoczeni. Przytłoczeni. I do dzisiaj niektórzy, pastorzy, księża, ludzie, którzy uważają się za sług Bożych, właśnie głoszą Słowo Boże w taki sposób, jakimi my musimy być. Kiedyś obserwowałem właśnie nauczanie i głoszenie Słowa Bożego pewnego człowieka, a przez kilka lat. I wiecie, że w jego kazaniach przez tych chyba 5 czy 6 lat nie usłyszałem ani jednego kazania o tym, jaki Bóg jest, jaki Jezus jest. Tylko jakimi my nie mamy być i jakimi mamy być. Takie moralizowanie. I wreszcie ja sobie myślę, to ludzie to w szkole słyszą. A skąd mają wziąć moc, ażeby się zmienić, ażeby być innym, jeżeli nie pokażemy im wzorca tego, który jest święty, doskonały i wreszcie, że jest on pełen łaski i dał nam Ducha Świętego po to, ażeby uzdolnić nas i umocnić nas, abyśmy stawali się takim, jakim on jest. I że tak powiem, nieważne, w którym miejscu dzisiaj jestem, ważne, czy dzisiaj jestem o krok bliżej w podobieństwie do Jezusa, aniżeli byłem wczoraj. To jest ważne. Ponieważ to jest Boży proces przekształcania nas. A więc jarzmo Jezusa to nie obowiązki religijne. To są brzemiona, które oni składali. To partnerstwo właśnie z Jezusem. Jarzmo Jezusa to partnerstwo z Jezusem, gdzie nigdy nie jestem sam. Dlatego jarzmo Jego, Pan Jezus mówi, jest lekkie, jest miłe. 30 werset, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Nie wiem, czy kiedykolwiek pracowaliście z kimś, gdzie po prostu to była przyjemność z kimś pracować. Są ludzie, z którymi ciężko jest pracować, obojętnie jaka praca, czy murarz, stolarz, przy komputerze. Są ludzie, z którymi to jest przyjemność pracować i dlatego Pan Jezus mówi, że jeżeli wejdziecie w partnerstwo ze mną, to moje jarzmo, inaczej styl życia, do jakiego was zachęcam, będzie przyjemny, będzie miły, będzie lekki. Dlaczego? Bo Pan Jezus niesie za nas ciężary. Przeczytajmy jeszcze raz list do Filipian, 2:3-4, abyśmy zobaczyli przeciwności prawdziwej pokory. Przeciwności prawdziwej pokory. I nie czyńcie nic z kłótliwości. Zanim Paweł dojdzie, bo to już czytaliśmy, do tego, gdzie mówi, cokolwiek czynicie, czyńcie w pokorze. To jeżeli czynimy to w pokorze, to po pierwsze nie będziemy czynili nic z kłótliwości. Pod słowo kłótliwość możemy podciągnąć opór, bunt, przekorę. Nie czyńmy nic z przekory. Kiedyś pewien człowiek przyszedł do mnie i mówi, pastorze, chciałbym zacząć prowadzić studium biblijne, otworzyć u mnie w domu i tak dalej, ale nie wiem, jak to robić. Ja mówię, wiesz co, to tu są materiały, trzymaj, to ci pomoże. Tak spojrzał i mówi, no, ale to człowiek pisał. Ja chcę Słowo Boże wykładać. Ja tylko czekam na coś takiego. Ja mówię, to po co w ogóle studium biblijne? Żeby ludzie przyszli ciebie słuchać, a kim ty jesteś? Przecież ludzie mają Słowo Boże, nie? Tak patrzy, nie? Ja mówię, zobacz. I to jest ten sam człowiek, który mi rok wcześniej powiedział, że Bóg mu powiedział, że był pokornym i był tak pokornym, że poodrzucał wszystko, tylko to jest droga do zbłądzenia. Chcę tylko powiedzieć wam, że nigdy to studium biblijne nie rozpoczęło się i żadnej szansy nie miało przetrwania. I do dzisiaj taki człowiek nic nie robi. Dlaczego? Bo jest przekora, jest kłótliwość, brak docenienia tego, co Bóg już objawił przez drugich ludzi. Człowiek pokorny by powiedział, wiesz co, dobrze, ja to przyjmę, poczytam, chcę się nauczyć już także od drugich ludzi, a żeby Bóg wprowadził mnie, abym potrafił wykładać Słowo Boże. A więc co to jest kłótliwość? Walka o rację. Są to ludzie, którzy się urażają, obrażają się. Jest to druga rzecz. Paweł tutaj mówi, cokolwiek czynicie, czytajmy dalej, 2:3-4, z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę. Ani przez wzgląd na próżną chwałę. Człowiek pokorny nie będzie niczego robił dla próżnej chwały. Próżna chwała to osoba z fałszywą pokorą, która oczekuje wyróżnienia. Taka osoba nie znosi instrukcji, zwracania uwagi, w sensie upomnienia. Ta osoba chce, żeby zwrócono na nią uwagę, ale nie jej, żeby zwracano uwagę. I dzisiaj może jak o tym mówię, to trochę może mnie tak dyscyplinarnie ponieść w tym kazaniu, ale kochani, czasami powiem wam, że jestem zmęczony i wręcz mam fizyczne reakcje aż wymiotów, kiedy widzę fałszywą pokorę ludzi, którzy... A wiecie, co jeszcze, co bardziej przeżywam? Że inni na to się nabierają. W sensie myślę, jak ktoś już obrał taką drogę nabierania drugich, o taki pokorny, tego, ale spod oka patrzy, czy mnie obserwują. To, co najbardziej mnie boli, że inni się na to nabierają, mówią, ale Boże, pokorny człowiek. I słuchają wszystko, co ci ludzie mówią. A tylko gorycz, krytyka na drugich z tych ludzi wychodzi. Ktoś taki przychodzi i wiecie, gdzie siada? To nie jest aluzja do was. W ostatniej ławce. A dlaczego? Dlatego, że ostatnia ławka, to ja już to o tym kiedyś mówiłem, to nie jest miejsce pokory. To jest miejsce, gdzie również się zwraca uwagę. Niby w kąciku. Kochani, jak ja tutaj siedzę, bo to jest moje miejsce. Leszek, tak widzę, coraz bliżej tu siada, nie? Później. To nikt nie zwraca uwagi na to, bo ja tu siedzę. Ja tu siedzę, bo tu najbliżej mam do wyjścia praktycznie i tak dalej. Ale pomyślcie, gdybym nagle z soboty na niedzielę obudził się w nocy i tak sobie myślę, może ja powinienem trochę pokory pokazać i w niedzielę rano na nabożeństwie usiadłbym w ostatniej ławce. Kiedy więcej ludzi by na mnie zwróciło uwagę, gdybym tu na swoim miejscu usiadł, czy tam w ostatniej ławce? Prawda? Prosta odpowiedź. I są ludzie, którzy mają takie wahnięcia jakieś, nie wiem skąd to biorą, że nagle zaczynają się inaczej zachowywać. Nie pasują do otoczenia. Przychodzą tacy właśnie zapuszczeni, tacy pokorni i dokładnie, kochani, oni wiedzą, że w ten sposób zwracają na siebie uwagę, a kiedy ktoś przestaje na nich zwracać uwagę, są w desperacji, ażeby wszyscy widzieli, jak bardzo są pokornymi. A to jest nic nowego. W czasach Pawła już coś takiego było i chciałbym, żebyśmy na to spojrzeli i raz na zawsze się wyleczyli z fałszywej pokory. Prawdziwie pokorny człowiek to będzie ten, który będzie na swoim miejscu o właściwym czasie. To jest pokorny człowiek. Na swoim miejscu. Każdy ma zadanie. Bóg powołuje nas do czegoś. Też byście zwrócili uwagę, jak ja bym powiedział, o, to może ja śpiew poprowadzę czy coś. Tydzień czasu byście o tym mówili. Trzeba byłoby korki do uszu dawać. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Paweł miał takie momenty też, kiedy nie mógł się odnaleźć. Wtedy różne rzeczy działy się w jego życiu. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział i 8 werset. A w końcu po wszystkich, tutaj Paweł opowiada, jak Pan Jezus był pogrzebany według Pisma, zmartwychwstał trzeciego dnia. Później ukazał się Piotrowi, potem 12, potem 500 braciom naraz i wreszcie został zabrany do nieba. Potem okazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom i 8 werset. A w końcu po wszystkich ukazał się i mnie. Na końcu i mnie się ukazał jako poronionemu płodowi. Zobaczcie, do kogo się Paweł porównuje. Jako poroniony płód. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem. Dlaczego? Gdyż prześladowałem Kościół Boży. Był czas, kiedy ten, który później stał się apostołem Pawłem, wcześniej znany jako Saul, prześladowca Kościoła, walczył z tą nową sektą, zabijać ludzi, wrzucać do więzienia, aresztować ich. 10. Ale z łaski Boga dzisiaj jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, żeby wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy i tak uwierzyliście. Zauważcie, co Paweł tutaj mówi. Dwie rzeczy. Nie zapiera się faktowi, że pracował więcej niż inni apostołowie. Bóg go do tego powołał. Paweł napisał więcej listów niż jakikolwiek inny apostoł. 14 listów. Miał się z czego pochwalić. Ale zobaczcie, że w swojej pokorze on nie wstydzi się faktów pewnych. Mówi, to jest fakt, że ja więcej pracowałem, ale zauważcie, że on nie stawia się ponad nimi. Ale mówi, tak naprawdę w pozycji apostoła, mimo tego, że więcej pracowałem, ciągle jestem najniżej, bo nie jestem godzien, ażeby nazywać się apostołem. Człowiek nieskromny by powiedział, no, gdzieś ta sprawiedliwość musi być. To ja się napracowałem więcej, ja musiałem dużo więcej i ciężej pracować dla Chrystusa, a ciągle mam być najmniejszym apostołem? Nie, nie, no, gdzieś musi być sprawiedliwość. Zauważcie, Paweł się nie dopomina, ale tak naprawdę mówi, to nieważne, że więcej pracowałem. Najważniejsze, żeby wszyscy wiedzieli, że to nie ja pracowałem, tylko łaska Boża, która jest ze mną, pracowała przeze mnie. A więc nieważne, czy mniej, czy więcej, łaska Boża, a więc czy ja, czy oni to samo opowiadamy i tak uwierzyliście. A więc nieważne, kto wam głosił, ważne, że nawróciliście się do Chrystusa i dzisiaj jesteście chrześcijanami. Przejdźmy do drugiego listu, do Koryntian, 11 rozdział i 17 werset. Bardzo interesujący fragment Pisma Świętego. Trudna chwila Pawła. Też już miał chyba hipokrytów, fałszywie skromnych chrześcijan dość. I mówi tak, to co mówię, mówię nie po myśli Pana. Zauważcie, mówi, jeżeli tu w tym momencie to już ja mówię, apostoł Paweł mówi, to już jako człowiek mam dość. To co mówię, mówię nie po myśli Pana. Już mi uprzykrzyło to. Ukraińcy mówią, nadoiło mi to. To, co mówię, mówię nie po myśli Pana, lecz jakby w przystępie głupoty, która bywa podłożem przechwałek. Skoro wielu się przechwala według ciała, i ja będę się przechwalał. Wiecie, co się dzieje? Byli ludzie, gdzie Paweł pracował, trudził się nad chrześcijanami i wreszcie przychodzi ktoś, no nie wiem, jaki przykład, kto wyżej w czasie modlitwy od Pawła podnosił ręce i głośniej się modlił. I nagle mówią, o, on jest bardziej duchowy niż Paweł. Zrozumcie, co ja mówię. My chcemy podnosić ręce w modlitwie, chcemy się modlić, chcemy być pełni entuzjazmu. Problem polega na tym, że ludzie biegną za czymś takim zewnętrznym. Nieważne, jaki charakter ten człowiek ma, jakie motywy. Nagle na zewnątrz ktoś się przechwala i mówi, ja to mam doświadczenia z Bogiem, do mnie Bóg mówi, przeze mnie przemawia. I ludzie biegną za czymś takim. I Paweł mówi, skoro inni się przechwalają, tak jakby brał przykład zły z nich. I mówi, to i ja teraz to będę robił. Chętnie bowiem znosicie głupców. Słuchajcie, co za język. Chętnie bowiem znosicie głupców, wy, którzy mądrzy jesteście. Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije. Wiecie, o czym on tutaj mówi? On nie mówi o życiu jakimś gdzieś tam w pracy i tak dalej, ale w ich chrześcijaństwie to byli ludzie, którzy przychodzili, rugali ich, prowadzili, manipulowali, nakazywali im tak żyć i ludzie ci słuchali tego, ponieważ ktoś się wydawał bardziej duchowy od Pawła. Ku własnej hańbie to mówię, że w tym byliśmy słabi, bo jeśli ktoś w czymś jest śmiały, mówię, to w przystępie głupoty i ja jestem śmiały. Hebrajczykami są ci, którzy wami tak manipulują, ja także. Izraelitami są? Ja także. Potomkami Abrahama? Ja także. Inaczej Paweł mówi, powiedzcie mi, gdzie mi coś brakuje, co oni mają. Sługami Chrystusa są? Zauważcie, już trochę inaczej Paweł tutaj mówi. Nie mówi ja także. Jako niespełna rozumu to mówię. Daleko więcej ja, więcej pracowałem. Częściej byłem w więzieniach, nad miarem byłem chłostany. Często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. Tamci ludzie nigdy nie wycierpieli tego dla Chrystusa. Pomijmy już tutaj dla skrócenia czasu. 28. Pomijając te sprawy zewnętrzne, te wszystkie trudności, cierpienia, które Paweł przeszedł, aby im służyć, aby ich błogosławić, pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie troska o wszystkie zbory. Jeśli kto słabnie, czy ja nie słabnę, jeśli kto się potknie, jeśli ktoś się potknie, czy ja nie płonę, jeśli się mam chlubić, to chlubić się będę ze słabości mojej. 15 lat temu, jak tutaj przyjechałem, rozpocząłem jako młody, niedoświadczony pastor i pamiętam, że pojawiła się tutaj pewna grupa takich w cudzysłowie apostołów, którzy stali się, ich działanie było lekko kłopotliwe, ponieważ najpierw bardzo tacy pobożni byli. Przychodzili, tak się pokornie modlili, tak zdobywali serca ludzi. I później zaczęli organizować pewne spotkania, studia biblijne, spotkania modlitewne. I wiecie, kiedy wyszła ich prawdziwa natura? Kiedy nagle mamy nabożeństwo, ja patrzę, że tylko połowa ludzi jest w kościele. Kościół w niedzielę rano nas tyle było, ile dzisiaj jest tutaj. I patrzę, połowa ludzi tylko jest w kościele. I myślę, co się stało? Coś może ja zrobiłem nie tak, czy co? I nagle się dowiaduję, a oni zaczęli organizować spotkania modlitewne w czasie nabożeństwa. I kiedy ja zwróciłem się do nich i mówię, kochani bracia, jeżeli planujecie coś tutaj robić, miasto jest duże, ja was nie blokuję, ale coś jest nie tak. Swoją służbę, swoje powołanie, mówicie, że jesteście takimi apostołami, takimi sługami Bożymi. Dlaczego do dzisiaj, już tu działacie prawie rok czasu, nikt się jeszcze nie nawrócił, ale jedyni ludzie, których macie, to są ludzie, których wyciągnęliście z tego kościoła. Ja lubię w środy, bo ja w niedzielę nigdy bym tak nie mówił. Nie? Przychodzicie słuchać zaawansowanego pokarmu. Ja mówię, kochani, jeżeli jeszcze raz tak zrobicie, to ja was obnażę, bynajmniej przed naszym kościołem, że jesteście fałszywymi braćmi. I oni nie posłuchali. I tak się stało. napisałem taką dużą ulotkę, pokazałem ze Słowa Bożego, jak fałszywi bracia działają. I kochani, tak Bóg pobłogosławił, że wszystkie osoby, które dały się na chwilę zwieść, wróciły do kościoła i działalność tamtych osób była zamknięta. Chyba może trwało jeszcze miesiąc czasu i panowie apostołowie się rozjechali po świecie i nie wiem, co dzisiaj robią i co o nich słychać. Ale kochani, to nie sztuka udawać pobożnego. Sztuka jest wiernie, Paweł mówi, codziennie pozostaje mi nachodzenie mnie troska o wszystkie kościoły. Spróbujcie to. Codziennie kogoś odwiedzać, codziennie o kogoś się modlić, codziennie być przed Bogiem. Panie, co jeszcze mogę zrobić? I o tą osobę, i o tą, i o tą. Łatwiej przebaczenie otrzymać niż pozwolenie. Nie pytałem się Marii, czy mogę posłużyć się przykładem. Łatwo jest pochwalić, łatwo jest, jeszcze łatwiej skrytykować. Ale spróbujcie tak tydzień czasu z Marią spędzić, jak ona... Czy to jest taka łatwa służba? Ile razy jest zmęczona? Módlcie się o nią. Czasami bywa tak, że są chętni, pełni zapału, przychodzą, siostro Mario, chcemy ci pomóc. Maria przychodzi do mnie, mam już pomocników, a już za tydzień patrzę smutna twarz. Ja mówię, co się stało? No, mówią, oni sobie to inaczej wyobrażali. Sobie wyobrażali, że tak tylko pomachają rękami i już cuda będą. A tu trzeba rękawy podwinąć, trzeba czasami brudnego człowieka oporządzić, koło śmierdzącego człowieka usiąść, wziąć go za rękę, się pomodlić. I sobie inaczej to wyobrażali. I często tacy ludzie później skaczą tak ze służby do służby, udają takich skromnych, takich duchowych, takich namaszczonych ludzi i robią więcej szkody w Kościele Bożym, aniżeli pożytku. Dajcie mi 3 minuty i skończymy. 12 rozdział, 2 list do Koryntian, 12 rozdział, 7-12. Bóg tak bardzo kochał Pawła, że powiedział, nie pozwolę ci, ażebyś stał się jak tamci. I Paweł miał wiele powodów, ażeby przejąć życie fałszywej skromności. Ale 7 werset mówi tak. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w moje ciało, jakby posłaniec szatana, bym je policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. I w tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie, lecz powiedział Pan do mnie, dosyć masz, gdy masz moją łaskę. Albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. I wreszcie Paweł dochodzi do wniosku i mówi, najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Paweł znalazł się w niebezpieczeństwie i mówi, to jeżeli jest droga na skróty do uznania, tak jak tamci ludzie, że nie musieli się natrudzić, tylko trochę pomachali rękami, pokrzyczeli, dobre wrażenie zrobili, już ludzie za nimi polecieli, nawet mnie zostawili, to co ja będę się wysilał? To ja też wyjdę i powiem do ludzi parę rzeczy, które są nieprawdziwe. Może troszkę podkoloruję rzeczy. Ludzie pomyślą, że codziennie słyszę od Boga i mam dla nich świeże słowo i jeszcze coś im poobiecuję, czego Bóg nie obiecuje. Po to tylko, żeby ludzie za mną poszli. I Paweł znalazł się w takim niebezpieczeństwie. I Bóg mówi, nie, ty jesteś dla mnie zbyt cenny, żebym ci pozwolił, żebyś wszedł na takie manowce. I mówi, pozwolił na to, że był posłaniec od szatana. Teolodzy głowią się nad tym, czym ten cierń był. Posłaniec od szatana. To może być człowiek, trudna jakaś osoba w życiu. Ja takich posłańców miałem i się modlę, żebym ja nigdy nie był dla kogoś takim posłańcem. Wiecie, po czym poznaję, że to jest posłaniec? Kiedy się modlę i mówię, Panie, zmień tego człowieka, a on im jeszcze gorszy jest. Im bardziej się modlę, on jeszcze gorszy jest. I wtedy Bóg nam pokazuje, że my nie mamy się skupić na tym człowieku, żeby Bóg jego zmienił, tylko mamy się skupić na sobie wtedy i powiedzieć, Panie, co Ty mnie uczysz przez tego człowieka? Dziękuję Ci, że mi go posłałeś, że czasem mnie tam prądem porazi. I to jest dokładnie to, co się stało. To mógł być jakiś duch demoniczny, to mogła być jakaś słabość, to mogła być choroba. I te wszystkie możliwości bibliści wyliczają. Nie wiemy, co to było u Pawła, ale wierzę, że celowo Bóg to tak umieścił w swoim słowie, aby nie ograniczyć tego do przykładu, co to było, ale do zasady, że jeżeli Bóg nas kocha, to pozwoli na to, że taki posłaniec od szatana ma do nas dostęp po to, ażeby chronić nas przed fałszywą skromnością i przed pychą. Abyśmy się nie wynosili. I wtedy, zamiast skupiać się na tym, żeby to odeszło od nas, dziękujmy Bogu za Jego łaskę, że żyjemy, dajemy sobie radę, ponieważ wtedy Bóg ograniczy czas zaangażowania tego posłańca od szatana w naszym życiu. I dlatego Paweł szybko dochodzi do wniosku i mówi: teraz będę chlubił się w swoich słabościach, by zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. I to jest, kochani, prawdziwie skromny człowiek, który wedle historii po Chrystusie najwięcej dokonał. Tylko dlatego, że mówi: to nie ja, to łaska Boża działa przeze mnie. Kochani, jeżeli nabierzemy zdrowej postawy skromności, wtedy będziemy naprawdę efektywni i produktywni w życiu, w Bożych rękach, gdyż Bóg będzie mógł się nami posługiwać i ludzie, którzy będą mieli do czynienia z nami, będą mogli powiedzieć tak, jak C.S. Lewis powiedział: wow, ta osoba naprawdę jest zadowolona z życia. Ta osoba jest promieniująca, pełna radości i spędzając ze mną czas, naprawdę chciała się dowiedzieć. Mieliście taką sytuację, gdzie spędziliście z kimś czas, okazaliście życzliwość, a potem przyłapujecie się na tym, że ta osoba w ogóle was nie zapytała: a jak ty się masz? Co u ciebie? Ja miałem takie osoby, które nakarmiłem, które ugościłem, i były sytuacje, że te osoby tylko o sobie mówiły właśnie, tylko o sobie, nigdy nie zadały mi pytania: a jak ty się masz? A co u ciebie? To chociaż mam nadzieję, że ta osoba wyszła ze świadectwem, że może ja się zainteresowałem. Zdaję sobie sprawę, że były pewnie sytuacje, gdzie inni okazali mi życzliwość i może w natłoku różnych problemów, to nie jest usprawiedliwianie się. Może zawiodłem i was jako pastor czasem i nie zadałem wam tego prawdziwego pytania ze spojrzeniem w oczy do samej duszy: a jak ty się naprawdę masz? Ja sobie zdaję sprawę, że jako człowiek mogłem coś takiego zrobić, gdzie może próbowaliście mi coś powiedzieć i przyuważyliście, że byłem może zamyślony. Ja miałem taką sytuację, gdzie miałem kryzys, gdzie chciałem pozostawić pastorstwo, to było około 10 lat temu, i udałem się do doświadczonego pastora i myślę, z nim porozmawiam. I mówię, nawet nie patrzyłem na niego, nagle patrzę, on siedzi zamyślony, w ogóle nie słyszał, co ja mówię. Był tak pogrążony we własnych problemach. I mam nadzieję, że jeżeli to zrobiłem, to mi to wybaczycie i dacie mi szansę ponownie was kiedyś wysłuchać i pomodlić się z wami. Ale kochani, stawiajmy jeden drugiego ponad siebie i żyjmy w skromności Chrystusowej. Powstańmy, zakończmy modlitwą. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, Pan Jezus powiedział. Niech to będzie pragnieniem naszym. Kochani, przyjdźmy do Pana w modlitwie. Panie, chcemy się uczyć od Ciebie prawdziwej skromności. Gdyż wiemy, że prawdziwa skromność nie pozbawia nas szans i możliwości w życiu osiągnięcia maksimum potencjału naszego, który masz dla nas. Ale zachowuje nas to przed próżnością, Panie, tymi śmieciami zdobywania próżnej chwały. Coś, co tak bardzo jest popularne i modne w dzisiejszym społeczeństwie. Coś, o co dzisiaj często, Panie, w rezultacie mediów, filmów, rozrywki, Panie, młodzież tak bardzo pragnie tego, sprawiania wrażenia, w środku jakże często pustka, rozczarowania. Panie, uczyń nas tymi autentycznymi chrześcijanami. Chcemy Cię naśladować w dziedzinie cichości serca, skromności, aby znaleźć to odpocznienie duszy, Panie. Ten, Panie, pełny duchowy relaks, gdzie nie jesteśmy, Panie, pod presją sprawiania wrażenia na ludziach, ale jesteśmy sobą, gdzie używasz nas dla Twojej chwały. Panie, chcemy kochać drugich z ich wadami i zaletami. Panie, nie chcemy wytykiwać ani sądzić, ale chcemy się nawzajem akceptować. Pomóż nam w osiągnięciu takiej postawy właśnie, jaką Ty miałeś, Panie Jezu. I pomóż nam żyć w skromności i w życzliwości do drugich. O to Cię, Panie, proszę. Bądź z nami na rozejście się, aż ponownie się spotkamy. W Twoim imieniu Cię wywyższamy i Ciebie, Ojcze, w Duchu Świętym. Amen. Amen. Dobranoc wszystkim. Zostańcie z Bogiem.